Przed chwilą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zakończył się dwudniowy drugi kongres Gospodarka i Zdrowie. W studiu SGH goszczę panią prorektor do spraw nauki, doktor habilitowaną Agnieszkę Chłoń-Dominczak. Witam pani profesor. Wiceprzewodniczącą Rady Programowej Kongresu i również pana profesora doktora habilitowanego Jerzego Hausnera, przewodniczącego Rady Programowej Kongresu Open Eye z Economy Summit. Hasłem przewodnim drugiego kongresu był slogan po pierwsze profilaktyka. Nie zdołamy poruszyć jakby tych wszystkich aspektów, ale może chociaż te najważniejsze. Odniosę się do tego, co mówił profesor Axel Bersz-Supan z Monachijskiego Instytutu Badań nad Ekonomią, Starzenia się i Analiz Szer. Wskazywał on mianowicie na związek produktywności i zdrowia. Mówił o tym, że chodzi o to, żeby zachować największą liczbę ludzi produktywnych zawodowo w dobrym zdrowiu. W Polsce jest duży odsetek osób chorujących na cukrzycę, na choroby naczyniowo-sercowe, również na przewlekłe choroby nerek. W zasadzie można powiedzieć, że to jest jakaś w jakimś sensie porażka profilaktyki. Czy zatem, żeby móc przeciwdziałać zapadaniu na te konkretne choroby, które wymieniłam, wymagane są kontrole u lekarza? Jak sprawić, aby system to udźwignął? Czy mamy przestawić się z leczenia na profilaktykę?
Z pewnością tak. Przede wszystkim też nasza demografia bardzo wyraźnie pokazuje, że przy tej zmianie struktur wieku, którą mamy, przy przyroście osób w wieku 50+, 60+, 70+, 80+, które będziemy mieli w Polsce, bardzo ważne jest to, żeby przede wszystkim wspierać to, żeby ludzie byli jak najdłużej zdrowi. To nie wymaga wizyty u lekarza, chociaż wymaga czasem kontroli, ale proste zbadanie poziomu cukru we krwi to jest jedno nakłucie i szybki test, który, co nam pokazują także rozmowy w trakcie kongresu, na przykład część miast organizuje tego typu testy wręcz w przestrzeni publicznej, parku i tak dalej. Więc niekoniecznie zawsze musimy iść do lekarza, żeby sprawdzić, czy mamy cukrzycę, żeby sprawdzić, czy nasz organizm funkcjonuje w miarę dobrze. To też robiliśmy w trakcie kongresu. Natomiast faktycznie najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, co należy robić, aby w tym dobrym zdrowiu funkcjonować, bo to jest też nas składa się zarówno to, jak my się zachowujemy, jak jesteśmy świadomi tego, jak się należy odżywiać, że należy te swoje kroki, powiedzmy, przysłowiowe przejść. To jest także to, co robią pracodawcy dla wspierania naszego zdrowia, eliminacji warunków pracy, które mogą temu zdrowiu nie sprzyjać, ale także właśnie inwestowaniu w profilaktykę. Bardzo ważne są, o czym też mówiliśmy, badania okresowe, które każdy pracownik przechodzi, a których wyniki nie zawsze przekładają się na pewne działania po stronie systemu ochrony zdrowia. Więc właściwie w bardzo wielu obszarach możemy dużo zdziałać, żeby poprawić stan naszego zdrowia. I to też pokazywał profesor Bosz-Supan, mówiąc o tym, że czasami zdrowy 70-latek jest znacznie bardziej zdrowy niż chory 60-latek, więc to nie tylko wiek, ale także to, jakie mamy nawyki zdrowotne, jak w naszym otoczeniu możemy poprawiać zdrowie. Wszystko przekłada się na to, że możemy być coraz dłużej zdrowi, a to jest nam przede wszystkim bardzo potrzebne, bo jednak w momencie, kiedy jesteśmy zdrowi, to cały obszar naszego funkcjonowania i społecznego, i zawodowego oczywiście jest znacznie lepszy i bardziej komfortowy.
Mhm. Panie profesorze, wiele mówiono na kongresie, że ta profilaktyka jest to zadanie długofalowe i wielosektorowe. Pan w podsumowaniu mówił, że podkreślał pan, że nie międzyresortowe. Jakby pan mógł to rozwinąć?
Problem sprowadza się do takiego postulatu, który w Polsce jest zgłaszany systematycznie, a mianowicie, że ujęcie resortowe określonych tematów społecznych, problemów społecznych blokuje możliwość rzeczywiście rozwiązywania ich, że potrzebne jest właśnie takie ponadresortowe czy międzyresortowe spojrzenie. I ja chciałbym powiedzieć, że ten postulat jest słuszny, ale niewykonalny, jeśli będziemy ciągle o ministerstwach myśleć jako o resortach, czyli właścicielach tematu. Zdrowie może mieć i powinno mieć swój resort wiodący, wiadomo, Ministerstwo Zdrowia, w odniesieniu do tego, czym jest medycyna naprawcza, czym jest działanie w sytuacji wystąpienia stanu chorobowego. Natomiast to, o czym na tym kongresie dyskutowaliśmy, w żaden sposób nie może być sprowadzane do działania Ministerstwa Zdrowia w oderwaniu od Ministerstwa Edukacji na przykład, tak? Czy Ministerstwa Środowiska, czy pracy, tak? Czy sportu, tak? Finanse, oczywiście to jest tak, że finanse wszędzie są potrzebne, tak? Czyli z tego wniosek jest taki, że musimy znaleźć taki mechanizm, gdzie by ta współpraca, ale nie tylko pomiędzy ministerstwami, lecz z udziałem na przykład jednostek samorządu terytorialnego, na przykład szkół, była możliwa. Czyli trzeba zbudować inną płaszczyznę niż tylko przekonanie, że rząd podzielony na ministerstwa jest w stanie to ująć. I to nie jest tak, że powołamy superministra, tak, nie wiem, wyposażonego na zwyczajne uprawnienia, bo za chwilę ktoś powie, nam potrzebujemy superministra od żywności, za chwilę ktoś powie, potrzebujemy od mieszkań i tak dalej. To, co ja mówiłem, to jest tak zwane taka perspektywa osiowa. Zdrowie musi być czymś, na co jesteśmy w stanie spojrzeć z różnych perspektyw i uwzględniając różnych aktorów. Teraz jak zbudować zdolność do takiego działania? Najpierw trzeba stworzyć państwową, a nie rządową i nieresortową strategię, a następnie znaleźć dla tej strategii, jeśli uznamy, że ona jest priorytetem dla naszego kraju, a ja tak uważam i na tym kongresie tak mówiliśmy, to wtedy ona musi znaleźć odzwierciedlenie w wieloletnim narodowym programie, który musi być ustanawiany ustawą i mieć zapewnione finansowanie w horyzoncie co najmniej 5-7 lat, bo inaczej żadnych wyników się osiągnie, a następnie znaleźć taki sposób, żeby to było rzeczywiście realnie wdrażane, czyli nie zamknąć tego w jednym z resortów. Koordynacja to jest słowa, które odmieniamy, natomiast my jej nie uczynimy w sposób monocentryczny, że znajdziemy jakiegoś jednego człowieka czy jeden punkt, z którego mogą wypływać wszystkie inspiracje do działania w tak skomplikowanej sprawie jak zdrowie.
Oczywiście. Pani profesor, to odniosę się do pani domeny, do demografii. Polskie społeczeństwo się starzeje i o tym, jak demografia potencjalnie może zmienić wydatki na zdrowie, mówiła pani na kongresie. Zmiany struktury wieku ludności pociągają za sobą zwiększenie tych wydatków zdrowotnych. Czy może pani o tym pokrótce opowiedzieć? Jakie to będą wydatki, w jakiej perspektywie czasowej?
No to generalnie rzecz biorąc, jeżeli popatrzymy na to, ile wydajemy na zdrowie w tym samym systemie ochrony zdrowia, ja nie mówię oczywiście o profilaktyce, na którą wydajemy za mało, to od razu też powiedzmy, jesteśmy niechlubnym liderem, jeżeli chodzi o skromność wydatków na zdrowie publiczne. Natomiast generalnie widać bardzo wyraźnie, że no mniej więcej zaczynamy coraz więcej wydawać na osoby w wieku mniej więcej 50 lat. To rośnie do najwyższych wydatków wśród osób, które mają około 80 lat. Potem już one maleją. Natomiast gdyby tylko uwzględnić same zmiany struktur wieku, to z naszych analiz wyszło, że między 2020 a 2030 rokiem wydatki mogłyby wzrosnąć nawet o 1/4. Czyli to jest ogromna skala tych wydatków, które związane są z samą ochroną zdrowia, leczeniem pacjentów, tak bym to powiedziała. Także
bezwzględnych.
To z tymi liczbami bezwzględnymi z profesor Więckowską jeszcze żeśmy miały dyskusję, więc wolę w nie nie wchodzić. To są różne typy wydatków, które trzeba mu uwzględnić. Także no mniej więcej mówię, nasze wydatki na zdrowie wzrosłyby o 25%. Także myślę, że to jest to, co warto zapamiętać. Natomiast ja bym jeszcze chciała jednej rzeczy powiedzieć, bo też mieliśmy bardzo ciekawy panel samorządu, więc do tej polityki państwowej, krajowej warto dodać także aspekt tego, że dużo się dzieje na poziomie lokalnym samorządów. To w jaki sposób samorządy odpowiadają tak naprawdę na potrzeby ludności, bo one mogą być bardzo różne w różnych miejscach. Znowu starzenie się ma nie tylko wymiar powiedzmy krajowy, ale także wymiar lokalny. W jednym mieście mamy więcej osób starszych, które wymagają właśnie tych profilaktycznych działań przesiewowych, sprawdzenia właśnie tego poziomu cukru, czy nie występują problemy kardiologiczne, ciśnienia, lipidogramu, to są wszystko stosunkowo proste badania i test pewnego wspierania aktywności społecznej, także aktywności fizycznej seniorów. Z drugiej strony mamy działania, które są naprawdę bardzo mocno ukierunkowane na edukację i o tych też mówiliśmy, żeby te zdrowe nawyki faktycznie wpajać już dzieciom, młodzieży, żeby już w szkołach od właściwie pierwszej klasy budowywać ten powiedzmy zwyczaj pewnej aktywności, pobiegania z piłką, porobienia różnych rzeczy razem ze swoimi rówieśnikami, który kiedyś był normą. Dzisiaj jednak gdzieś tam widać, że jest to trudniejsze. To jest działanie wielowątkowe, wielowymiarowe i na poziomie koordynacji centralnej, ale także współpracy z samorządami, z organizacjami pozarządowymi, ze społecznościami, żeby właśnie te zdrowe nawyki w profilaktyce budować.
Tutaj nawiążę do tych samorządów, bo pani podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, pani profesor Urszula Demko wspominała o tym, że to samorządy miałyby tę ogromną rolę w programach profilaktycznych, no ale też mamy tę świadomość, że samorządy częściej, jak to pani podsekretarz stanu ujęła, łatają dziury w drogach niż zajmują się profilaktyką zdrowotną. Czy to się da jakoś rozwiązać?
Na drogi przeznaczają znacznie więcej środków, ale tak też musi być. Profilaktyka nie musi tak dużo kosztować. Ja, jak już mówimy o tym ekonomicznym aspekcie, no to chciałbym podkreślić, że wydatki na profilaktykę trzeba traktować jako oszczędność. Tyle tylko, że oszczędność, którą zobaczymy po latach.
Inwestycje.
Znaczy inwestycje, ale ja wolę użyć słowa oszczędność. To znaczy my w tym sensie zarobimy, że będziemy widzieli mniejsze wydatki po tej stronie medycyny naprawczej, tak? Po tej stronie jakby chorób, szpitali, przychodni i tak dalej. I to da się po pierwsze policzyć, po drugie zaobserwować, czy zaobserwować i policzyć. Tak? W związku z tym to, że na drogi wydają znacznie więcej, to jest chyba dosyć zrozumiałe i obiektywne. Natomiast dzisiaj my mieliśmy okazję słuchać wystąpień czwórki przedstawicieli samorządów z dużych miast w sumie. I oni bardzo ciekawie opowiadali o tych swoich działaniach, ale co było charakterystyczne? Że bardzo wiele z tych rzeczy, które oni podejmują, to są rzeczy, które powinny być w programie rządowym, programie centralnym, ale ponieważ nie są realizowane, no to oni w tę dziedzinę wkraczają, bo takie są potrzeby. Ale w związku z tym nie podejmują działań, które są bardziej specyficzne dla ich środowisk, dla ich lokalnego środowiska. No, przykładowo szczepienia. To, że istnieje brak finansowania w odpowiedniej skali, w skali kraju, szczepień w tym kraju, w którym one są obowiązkowe, tylko świadczy o niewydolności systemu. Szczepienia są jednym z elementów profilaktyki, wcale nie najważniejszym, ale bardzo ważnym. Natomiast to, co cieszyło w tej rozmowie, to to, że coraz więcej samorządów podkreślało na przykład, że podejmuje problem otyłości wśród nie tylko dzieci i młodzieży, że podejmuje problem także zdrowia psychicznego, który narasta. Więc podzielmy te zadania, które mają wagę ogólnokrajową i powinny być usystematyzowane od góry i te działania, które powinny wpisywać się w lokalną specyfikę i ludzie powinni odczuwać, że ich samorząd jest razem z nimi. Ale generalnie w zakresie zdrowia publicznego i profilaktyki rola samorządów musi być bardzo duża. Musi być bardzo duża. Znacznie większa niż teraz. Natomiast niekoniecznie ona musi być w zakresie tej szpitalnictwa czy medycyny naprawczej.
To, co było bardzo, myślę, znamienne w tej dyskusji z samorządami, było to, że bardzo wiele tych programów, które oni wprowadzają, są efektem także działalności społecznej i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Na przykład w Rzeszowie program tak naprawdę konsultacji dietetycznych dla obywateli wynikł z budżetu obywatelskiego, gdzie taki pierwszy program był zaproponowany, a potem jak już się sprawdził, no to przyszli mieszkańcy do prezydenta i zapytali, co dalej. Więc tak naprawdę to też pokazuje, że ludzie sami wiedzą, co trzeba zrobić i ich aktywność w tym zakresie potem pomaga te programy dalej kontynuować.